gdzie de facto są sytuacje, które doprowadzają do tego, że kredyt hipoteczny jest kredytem darmowym. Będą zwolnienia. Dlaczego? Przecież już w tym roku płaca minimalna wzrastała dwukrotnie. W przyszłym roku płaca minimalna wzrasta dwukrotnie. Pierwszym elementem, który powoduje problemy, są zatory płatnicze. Sporo firmy windykacyjne przecież przeżywają żniwa.
Jakie branże mają największe kłopoty? Mam też takiego przeczucia, czy branża budowlana będzie miała kłopoty w kolejnych latach, no bo czy według Ciebie rzeczywiście najgorsze dopiero przed nami?
Nie. My Polacy jesteśmy mimo wszystko narodem, który kombinowanie i przetrwanie w trudnych warunkach ma w genach. Co czwarty pracownik pracuje w oparciu o minimalne wynagrodzenie. Spółkom będziemy wskazywać, że nawet jeżeli odnotowujecie stratę, no to minimalny podatek będziecie musieli płacić. To będzie bodajże 10%. Przede wszystkim na tym gruncie podatkowym, no to prewencyjnie co 3-4 miesiące trzeba składać wniosek o ogłoszenie upadłości. Bo skarbówka wychodzi z założenia, że czas na ogłoszenie upadłości miałeś mieć wtedy, gdy wrzucałeś to w koszty.
Bo niektórzy mówią, że u syndyka jak jest nieruchomość, to możesz kupić za 50% ceny, że warto, bo tam będzie prawie za darmo, możemy ją zdobyć. I jak to jest z Twojego doświadczenia? No i to jest ta część psychiczna, której się nie mówi, jak cierpi przedsiębiorca, jak ma problemy, no bo to chyba...
Zapraszam Cię na topową integrację przedsiębiorców w Polsce 3-6 marca, Muszyna. Poznaj topowych przedsiębiorców, rozwiń swój biznes, buduj networking. Do zobaczenia.
Na biznes misję zaprasza Lancerto. Moda premium dla mężczyzn i kobiet. Lancerto. Życie to podróż na własnych zasadach.
Partnerem odcinka jest Hokomo, producent domów modułowych. Wejdź na hokomo.pl i wybierz swój wymarzony dom.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj bardzo ważny temat, bo temat trochę jak ratować firmy, co jak na mnie idzie. I moim gościem Mateusz Haśkiewicz. Jesteś doradcą restrukturyzacyjnym, ekspertem w zakresie restrukturyzacji i upadłości firm. No i przede wszystkim ten temat, który jest na czasie, bo chyba dzisiaj firmy mają coraz większe problemy. Jak to jest?
Jak najbardziej zgadza się. Możemy obserwować zjawisko, gdzie firmy mają coraz większe problemy z płynnością finansową, a jeżeli mają problemy z płynnością finansową, no to mamy pewnego rodzaju błędne koło, bo zwróćmy uwagę na to, od czego się te problemy biorą. Abstrahując od takich kwestii stricte indywidualnych, gdzie jakieś błędne decyzje, błędne inwestycje, chybione decyzje, no to często takim pierwszym elementem, który powoduje problemy, są zatory płatnicze. Zatory płatnicze, które de facto są charakterystyczne dla każdej branży. I nie ma znaczenia w takim momencie to, czy mamy branżę budowlaną, transportową, handel czy rolnictwo. Jeżeli ktoś nam nie zapłaci, zwłaszcza ten większy, no to faktycznie robią się problemy. No bo często przecież żyjemy w łańcuchu naczyń powiązanych. Jeżeli jeden nam nie płaci, a jeżeli tak ułożyliśmy swój biznes, że jest to nasz główny kontrahent i tylko stoimy na jednej nodze, no to wiemy doskonale, jakie mogą być problemy w danym przedsiębiorstwie. No więc, a te zatory płatnicze, no to faktycznie obserwujemy ich dzisiaj bardzo, bardzo sporo. Firmy windykacyjne przecież przeżywają żniwa. A to wszystko powoduje, że faktycznie trzeba wiedzieć, co zrobić w momencie, gdy te problemy się pojawiają.
A powiedz mi w takim razie, firmy dzisiaj, jakie branże mają największe kłopoty właśnie? Gdzie tam te zatory się pojawiają?
Trudno wskazywać palcem jedną konkretną branżę, czy też trzy, czy pięć, bo to jest problem taki uniwersalny. Więc to, czy jest zator, tak jak mówiłem, w budowlance, to nie znaczy, że na przykład w gastronomii tego zatoru nie ma. No bo jak najbardziej również te zatory się pojawiają. Dalszym problemem, który jest z tym związany, jest to, że jeżeli faktycznie jedna branża jest powiązana z drugą, no to mamy istotnie efekt domina. Przykładowo, jeżeli mamy problemy we wspomnianej budowlance, z uwagi na zatory płatnicze, mamy zejścia z budów. Jeżeli mamy zejścia z budów, mamy opóźnienia. Jeżeli mamy opóźnienia, mamy problemy z odbiorem, no a to wtedy też może wpływać pośrednio jak najbardziej na wyniki wszystkich innych branż powiązanych, pośredników sprzedaży nieruchomości, czy też firm wykończeniowych. Trudno tutaj upatrywać jednego wspólnego mianownika dla wszystkich, gdzie jest ten problem odnośnie do samej branży.
Ale myślisz właśnie jak tak swojego nawet doświadczenia, ale też takiego przeczucia, czy branża budowlana będzie miała kłopoty w kolejnych latach, no bo wszyscy tutaj tą branżę grzeją, wiesz, mówią, nieruchomości wzrosły 100%, zaraz czy spadną, czy nie. Trochę się mówiło, że kredyt 2% uratował, bo deweloperzy zaczęli mieć problemy, no i ja sam jestem bardzo ciekaw, w ogóle może takie nawet prywatnie, jak ty sądzisz, jak to będzie wyglądało w kolejnych latach?
Trudno mi wyrokować co do tego, jak będzie. Natomiast patrząc na to, co my w tym momencie mamy w portfelu, jakich klientów, to faktycznie jest to branża, która jest dotknięta niesamowitymi problemami. Wyobraźmy sobie, że mamy podmiot, który żyje, dajmy na to, z zamówień publicznych. W momencie, gdy podpisywali umowę, kosztorys się zgadzał. Nikt nie przewidywał, że wartość materiałów, które będą musieli kupować, no tak niebotycznie wzrośnie. Jednak skądś musieli nabywać dane towary, które pozwalały im kontynuować budowę. To jednak doprowadziło do zachwiania płynności finansowej. No i faktycznie pytanie, w jaki sposób spinać, kolokwialnie mówiąc, te kontrakty. I czy będzie tego więcej? Dzisiaj obserwujemy sytuacje i problemy podmiotów, gdzie te problemy zaczęły się 2-3 lata temu. Czy dzisiaj są te problemy? I jak najbardziej, bo to też widzimy po ruchu, gdzie ktoś już zaczyna myśleć prewencyjnie. Czy już mam jakąś palącą potrzebę, żeby zażegnać problem przyszły, który przewiduję, czy nie? To jest bardzo dobre zjawisko, natomiast no, ono też pokazuje, że faktycznie te problemy będą. Mamy jeszcze drugą stronę medalu, nie zapominajmy o tym, że mnóstwo przedsiębiorców z uwagi na te problemy zamknęło działalności. I to przedsiębiorców, którzy prowadzili w zasadzie działalności gospodarcze, dzień po tym jak zamknęli te działalności składali wniosek o ogłoszenie upadłości jako osoba fizyczna. My na kilkadziesiąt postępowań upadłościowych, które prowadzimy w kancelarii, mniej więcej połowa z tych osób to byli przedsiębiorcy. Byli przedsiębiorcy, którym ktoś doradził, słuchajcie, upadłość w waszym przypadku będzie świetnym, najlepszym lekiem na całe zło. No ale czy tak było i jest w rzeczywistości? No to też wcale nie jest tak kolorowo, jak wszystkie reklamy nam pokazują.
Okej, no dobra, to zanim jeszcze o tym porozmawiamy, to powiedz mi, czy według ciebie rzeczywiście najgorsze dopiero przed nami, czy będą właśnie takie masowe jakby upadki tych firm, czy i jak to się w ogóle zmieniało na przestrzeni ostatnich lat, no bo jak mówisz, dzisiaj są sprawy sprzed 3 lat, ale też widzisz te statystyki, czy ich przyrasta i czy według ciebie najgorsze przed nami, czy będzie coraz mniej tych upadłości, jakoś sobie radzimy, wychodzimy?
Powiem bardzo przekornie. My Polacy jesteśmy mimo wszystko narodem, który kombinowanie i przetrwanie w trudnych warunkach ma w genach. No bo no jesteśmy tym Bożym Igrzyskiem, który jest geograficznie tak umiejscowiony, że no trudno byłoby nie mieć tych doświadczeń pokoleń. A to też wykształciło w nas pewnego rodzaju mentalność, że no co ja sobie nie poradzę, no poradzę sobie. I idziemy, jak mam się przewrócić, no to podniosę się, biegnę dalej. No ale czasem jednak faktycznie trzeba się podnosić, albo też nawet przewracać z głową. I czy będzie tego więcej? Czy będzie więcej upadłości? Ja stoję na stanowisku, że nie. Dlaczego? Bo powoli nam rośnie kultura restrukturyzacyjna w Polsce. Kultura restrukturyzacyjna, która tak na dobrą sprawę w mojej opinii raczkuje. Zobacz, postępowania restrukturyzacyjne w obecnym kształcie rozpoczęły się w styczniu 2016 roku. Wiesz, ile wtedy było postępowań za 2016 rok?
Pewnie bardzo mało.
Niewiele ponad 200. Okay. A wiesz, ile jest już w tym roku, po 3 kwartałach? Ponad 3200. Okay. Więc postęp mamy niesamowity, natomiast on tak na dobrą sprawę zaczął się po COVID-zie. Bo w trakcie COVID-u mnóstwo przedsiębiorców miało problemy, więc ustawodawca, co ja oceniam jako bardzo dobry ruch, stwierdził, no trzeba im jakoś wyjść naprzeciw, ale zawalone pracą sądy no, będą pewnego rodzaju hamulcowym. Więc zostało wdrożone postępowanie restrukturyzacyjne w oparciu o przepisy COVID-owe, które było bardzo szybkim, sprawnym postępowaniem, które się sprawdziło i które dzisiaj w ramach postępowania o zatwierdzenie układu, potocznie zwane w branży PZU, i nie mamy tutaj na myśli jakiegokolwiek zakładu ubezpieczeń, to PZU sprawdziło się, zdało egzamin. Na te 3200 postępowań, o których mówiłem w tym roku, 92% to PZU. Dlaczego? Dlaczego to postępowanie jest tak atrakcyjne? No pokazują liczby też, że w 2021 roku 1800 postępowań, w ubiegłym jakieś chyba 2400 z tego co pamiętam. W tym roku już 3200, więc to rośnie niesamowicie, ale to przede wszystkim z uwagi na dobrodziejstwa, jakie to postępowanie daje. Po co robimy restrukturyzację? Jej celem jest doprowadzenie do zawarcia układu z wierzycielami i uniknięcie ogłoszenia upadłości. No i to, żeby uniknąć ogłoszenia upadłości, faktycznie jest rewelacyjnym narzędziem, które pozwala nam zażegnać jej widmo. Tylko, że to wszystko też musi być przeprowadzone z głową. Nie na, przepraszam za zwrot, łapu-capu, no bo i z tym często się spotykamy.
Mhm. No jest to ciekawe, ale powiedz mi jeszcze, bo też czyta się no, gdzieś tam nagłówki, gdzie idą masowe zwolnienia pracowników, że duży giganci nawet w Polsce zwalniają. Od nowego roku właśnie słyszymy, że będzie redukcja zatrudnienia. No i co ty o tym sądzisz? Czy to jakoś rzeczywiście może nadejść?
Mamy aktualnie czasy rekordowo niskiego bezrobocia, gdzie politycy często się chwalą, że to jest ich zasługa. Natomiast zwróćmy uwagę na to, że gospodarka nigdy nie znosi próżni i jej zjawiska raz są na tym poziomie, raz na tym. Więc skoro w tym momencie mamy minimalny stopień bezrobocia, no to logicznym jest, że gdzieś kiedyś nastąpi odbicie. Bo już nawet stare polskie przysłowie mówi raz na wozie, raz pod wozem. No i tutaj no, te zasady są jednak bezlitosne, więc jak najbardziej możemy się tego spodziewać. Są czynniki, które faktycznie mogą uzasadniać stanowisko, które będzie mówić, będą zwolnienia. Dlaczego? Przecież już w tym roku płaca minimalna wzrastała dwukrotnie. W przyszłym roku płaca minimalna wzrasta dwukrotnie. Zwróć uwagę na to, że już według GUS-u w 2021 roku chyba 1,5 miliona osób pracowało w oparciu o minimalne wynagrodzenie. A wiesz, ile jest teraz? Co czwarty pracownik. 3,5 miliona złotych. Jeszcze
3,5 miliona pracowników. Nie, 3,5...
Co czwarty pracownik pracuje w oparciu o minimalne wynagrodzenie. I to pokazuje, też już może być jakimś papierkiem lakmusowym co do kondycji przedsiębiorców, że nie dadzą rady udźwignąć wszystkich podwyżek. Owszem, pojawia się podwyżka minimalnego, parytet musi być zachowany. Skoro Karol zarabiał najniższą krajową, ja zarabiam 2 razy więcej, ja dalej chcę zarabiać 2 razy więcej. No mój drogi pracodawco, proszę o odpowiednią podwyżkę. No ale gdzieś przecież pod górkę jest coraz ciężej iść.
No to jest trochę niepokojące, ale tak jak mówisz, no jest dołek, więc pewnie ten wzrost bezrobocia będzie narastał. Ale też chciałem właśnie się zapytać, bo już trochę to poruszyłeś, jak właśnie się przełoży ten wzrost wynagrodzenia, bo skoro już teraz jest tyle, no to czy firmy to udźwigną? Jeszcze pewnie są nowe obostrzenia, słyszałem właśnie o podatku od CIT-u, tak? Więc jakbyś mógł więcej powiedzieć coś na ten temat.
Pewnie, no przedsiębiorcy są solą gospodarki, więc oczywiście oni muszą ponosić największe ciężary. Komu najlepiej wskazać, że będzie kolejny ciężar do poniesienia? No przedsiębiorcom. I to nawiązuje do tego, co mówiłem prędzej. My w Polsce, jako Polacy, jako przedsiębiorcy, no my żyjemy i funkcjonujemy w różnych trudnych warunkach. Skoro sobie poradziliśmy z jednym, poradzimy sobie z drugim. No i być może ustawodawca wychodząc z tego założenia stwierdził, no to w takim układzie spółkom będziemy wskazywać, że nawet jeżeli odnotowujecie stratę, no to minimalny podatek będziecie musieli płacić. To będzie bodajże 10%. Jeżeli chodzi o przycicie. No i to pokazuje, że tak na dobrą sprawę firmy, które się rozwijają, firmy, które miały problemy finansowe, firmy, które są na stracie. I to nie mówimy teraz o takiej umyślnej stracie, o stracie, która jest takim elementem czasem nawet agresywnej lub zbyt agresywnej optymalizacji podatkowej, ale stracie, która jest naturalnym zjawiskiem w firmie, która się rozwija, w firmie, która inwestuje, w firmie, która miała problemy, perturbacje, to wszystko może być kolejnym kamyczkiem do koszyczka, gdzie jednak przeważy to nam w stronę problemów, z którymi naprawdę trudno będzie sobie poradzić. Wzrost płacy minimalnej, no to determinuje presję płacową na zupełnie innych poziomach. To powoduje, że tak na dobrą sprawę inni pracownicy zarabiający więcej w pielgrzymkach będą szli do pracodawcy po dodatkowe wynagrodzenie.
No dobra, czyli rzeczywiście jak Ciebie słucham, no to nie jest dobrze, bo ten CIT estoński właśnie powstał po to, żebyśmy się rozwijali, no bo przecież mieliśmy reinwestować te pieniądze, rozwijać firmy, a dzisiaj jak będziemy płacić podatki, no to znowu będziemy kombinować. To jest w ogóle ta strona medalu, że dzisiaj podatki są tak bardzo skomplikowane, że no nie umiemy sobie za bardzo radzić. Każdy gdzieś tam inaczej się rozlicza, nie ma tych prostych podatków i to też może być taki gwóźdź do trumny dla polskich przedsiębiorstw, nie? Że nie za bardzo wiemy, jak się poruszać.
To jak najbardziej. Byłem chyba 2 miesiące temu na konferencji restrukturyzacyjno-podatkowej, gdzie słuchaliśmy stanowiska skarbówki. I wyobraź sobie sytuację następującą. Prowadzisz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Masz 2 opinie niezależne. Jedna kancelaria doradztwa podatkowego, druga kancelaria radców prawnych. Czy daną fakturę możesz wrzucić w koszty? Czy też nie możesz tego wrzucać w koszty? No i co w takim przypadku? Okej, okay, w porządku, wrzuciłeś w koszty, więc wiadomo, podatek został trochę mniejszy do zapłaty. Po 3 latach masz kontrolę skarbówki. Skarbówka powie, no ale jednak to nie mogło być kosztem. Do zapłaty mamy kwotę podatku taką, oczywiście z odsetkami za te 3 lata, proszę płacić. I taka absurdalna konkluzja, która była na tej konferencji, to to, że żeby nie ponosić, na przykład jako członek zarządu Solidarnej Odpowiedzialności za zobowiązania spółki, przede wszystkim na tym gruncie podatkowym, no to prewencyjnie co 3-4 miesiące trzeba składać wniosek o ogłoszenie upadłości. Bo skarbówka wychodzi z założenia, że czas na ogłoszenie upadłości miałeś mieć wtedy, gdy wrzucałeś to w koszty. I nie ma znaczenia, że byłeś przekonany, że to jest kosztem. Bo według nas już wtedy to kosztem nie było, więc już wtedy ty powinieneś przezornie na to wszystko patrzeć. No absurd goni absurd.
Straszne. I to jest tak, że rzeczywiście w ogóle nie powinno być coś takiego jak odsetki, no bo oczywiście jak dajesz i chcesz celowo, ale jak no rozliczasz i właśnie jest niepewna, czy możesz dać podatek 8,5, czy możesz 12, czy 15 i nagle ktoś się po 3 latach, no to jest to nie fair, bo rozumiem, jak ktoś może tam miesiąc, dwa księguje, przecież oni mają na bieżąco, muszę płacić podatek i wtedy dokładnie wystąpię, ale jak ktoś po 3, to już według mnie to jest już celowe i to państwo naprawdę no nie działa tak, jak powinno i to coś jest nie tak.
No w tym aspekcie na pewno kulejemy, bo nie ułatwia to prowadzenia działalności gospodarczej, a wszystko uważam powinno być robione po to, żeby przedsiębiorcom było lżej, łatwiej, żeby nie musieli się martwić, jakby nie patrzeć backupem, tym co się dzieje w kuchni, tylko żeby mogli wychodzić na zewnątrz do klienta, a to będzie napędzać gospodarkę i to będzie jednak powodować większy, bardziej sprawny wpływ pieniędzy do budżetu państwa. Owszem, to jest potrzebne, powinniśmy płacić podatki, ale tak jak mówisz, wiedzmy ile i bądźmy pewni, że robimy to dobrze. Bo tej pewności no niestety nie było, nie ma. No miejmy nadzieję, że kiedyś będzie.
No jest to przerażające. No dobra, ale jeszcze pytanie trochę związane. Na początku powiedzieliśmy o tej branży budowlanej. To ja Cię chciałem zapytać o nieruchomości od syndyka, bo niektórzy mówią, że u syndyka jak jest nieruchomość, to możesz kupić za 50% ceny, że warto, bo tam będzie prawie za darmo, możemy ją zdobyć. I jak to jest z Twojego doświadczenia?
Wiesz, ja będąc doradcą restrukturyzacyjnym, sam jestem syndykiem. Jaka jest rola syndyka? W momencie, gdy ktoś ogłasza upadłość, no to traci zarząd nad całym swoim majątkiem. Ten zarząd przejmuje syndyk. Spisujemy majątek, zbieramy zgłoszenia wierzycieli, co do tego, ile im się należy. No i ten majątek, który zebraliśmy, musimy sprzedać. Po co? Po to, żeby tych wierzycieli zaspokoić w możliwie najwyższym stopniu. Podkreślam Ci, w możliwie najwyższym stopniu. Więc to, że u syndyka mamy okazję, że okazja goni okazję, ja określam mianem mitu, bo mi zależy na tym, żeby sprzedać te nieruchomości za cenę rynkową, często za wyższą cenę. Po to zatrudniam profesjonalne biura pośrednictwa w sprzedaży, żeby ta cena była realna, rynkowa, konkretna, bo dzięki temu no, to postępowanie będzie efektywne. Postępowanie upadłościowe jest de facto postępowaniem windykacyjnym. Syndyk jest taką hybrydą pełnomocnika i komornika i w takim przypadku my jednak będziemy zmierzać do tego, żeby sprzedać to za kwotę możliwie najwyższą. Ja mam taką praktykę, że sprzedajemy to przede wszystkim z wolnej ręki, co pozwala nam na to, żeby faktycznie tę cenę rynkową uzyskać. Czy są przypadki nadużyć? W każdym stadzie jest jakaś czarna owca. Natomiast nie powinno być tak, że postępowanie upadłościowe jest utożsamiane z tym, że super, będą okazje. Bo owszem, może się wydawać coś, że coś będzie sprzedane po cenie okazyjnej, natomiast w momencie, jeżeli przez rok, przepraszam Cię, bujamy się z jakimś składnikiem. Przykładowo mamy do sprzedaży tor bowlingowy. Przez rok nie mogliśmy tego sprzedać. No i w tym momencie musimy sobie zadać pytanie, czy musimy zejść z ceny, czy możemy to spuścić okazyjnie, gdzie ktoś się ucieszy i będzie na tym zarabiać, czy może wyłączmy to całkowicie z masy, niech to wraca do dłużnika. Więc wcale nie jest tak, że tam, gdzie syndyk, równa się okazja. Wręcz przeciwnie. Pamiętaj, że tam jesteśmy pod nadzorem sądu i tam ktoś będzie weryfikować, czy no, ta transakcja nie budzi jakichkolwiek podejrzeń.
No to czyli nie ma tanich mieszkań od syndyka. Zobacz.
Pewnie gdzieś będą, natomiast to będą wyjątki takie jak na wolnym rynku. Tymczasem syndyk jest normalnym uczestnikiem obrotu, który chce uzyskać cenę tak samo jak każdy właściciel.
No dobra, to już to powiedz mi w takim razie, przechodząc do przeciętnego Kowalskiego i Czy myślisz, że w kolejnych latach przeciętny Kowalski będzie miał problem ze spłacaniem kredytów? Już dzisiaj niektórzy właśnie mają problem i trochę o tym mówi się, że będą już nawet same kredyty jak wzrosły, więc czy myślisz, że kolejne lata właśnie będą problematyczne?
Jak świat światem stoi, dłużnicy zawsze byli, dłużnicy są i dłużnicy zawsze będą. Jeżeli kiedyś odpukać, musiałbyś wziąć do ręki jakąś książkę odnośnie do upadłości, zawsze tam mamy rys historyczny. Przecież wszystkie instytucje, na przykład skargi pałiańskiej, skąd się wywodzą? Ze starożytnego Rzymu. Jest to na kanwie prawa rzymskiego, co zostało już wtedy, zobacz jak dawno, określone instytucje zostały wprowadzone z uwagi na to, że byli dłużnicy. Oni dalej są i dalej będą. Tymczasem to, kim jest przeciętny Kowalski, też może od tego wyjdźmy. Na użytek rozmowy zakwalifikujmy młode małżeństwo z dwójką dzieci w centrum czy też na obrzeżach miasta z własnym mieszkaniem, z kredytem hipotecznym na 30 lat. W momencie, gdy pojawił się ten drastyczny, agresywny wzrost stóp procentowych, zwłaszcza w odniesieniu do kredytów, które były brane na tych zerowych de facto stopach procentowych, no to faktycznie ciężar w budżecie potrafił być potężny. Wyobraźmy sobie, że jeżeli ktoś płacił ratę na poziomie 3000 zł, rata ta wzrosła do 5000 zł, w budżecie było zawsze 8000 zł, no to ten budżet nam topnieje. Rachunki trzeba opłacić, żywność trzeba kupić, dzieci trzeba wyposażyć. Gdzieś w którymś momencie to wszystko zaczyna się rozjeżdżać. I obserwujemy to w naszej praktyce, że faktycznie przychodzą do nas osoby z kredytem hipotecznym oraz z całym portfolio chwilówek, innych kredytów branych po to, żeby na przykład zapłacić dużo wyższy rachunek za gaz, branych po to, żeby naprawić samochód. To są różne sytuacje, które faktycznie mają miejsce i one będą w dalszym ciągu się pojawiać, natomiast to też wszystko sprowadza się do tego, że trzeba wiedzieć, kiedy powiedzieć sobie dość. Bo zaciąganie tych kolejnych zobowiązań, które są łatwe. Siedzisz przed komputerem, klikasz myszką, zaciągasz zobowiązanie.
A kiedyś mieliśmy wywiad o chwilówkach, no i masakra, jeśli chodzi o oprocentowanie, że to jest praktycznie już niespłacalne, jak wpadniesz w taką spiralę.
Tak, pochwalę Ci się. Ja osobiście jestem autorem pozwów w sprawie, która w ubiegłym tygodniu była nawet w radiu, gdzie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że umowy zawierane przez jednego z największych pożyczkodawców nie są uczciwe, są bardzo nie w porządku, bo pożyczając 10 tysięcy złotych, jeżeli oddajesz dodatkowo 10 tysięcy prowizji, ale konstruujesz umowę tak, że pożyczasz 20 tysięcy złotych i potrącasz sobie te 10 na prowizję i od 20 tysięcy naliczasz odsetki, coś jest tutaj chyba nie w porządku, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju uczciwość gospodarczą, uczciwość kupiecką, no i ma to na celu pewnego rodzaju wyzysk. Nie bójmy się tego słowa. No i w takim przypadku, jeżeli ktoś pożyczył takie pieniądze, to ratę ma trochę większą niż liczył. Więc co robi? Częstokroć się dopożycza. Rekordzistka, którą mamy w kancelarii, ma 96 chwilówek. 96 chwilówek. I owszem, wyciągamy ją z tego, doprowadziliśmy do tego, że już stoi na nogach, ale jest to proces bardzo długi i żmudny. A to w tym przypadku tym bardziej, że ona nie ma zdolności, żeby na przykład pójść w kierunku układu konsumenckiego, czyli restrukturyzacji dla konsumenta, bo też coś takiego mamy.
Okej, okay, to co trzeba spełnić, żeby mieć? No mam 96 chwilówek, to czyli, no i co, muszę mieć pewnie jakieś prace, dochody, żeby mi zostało jeszcze na życie, tak? I dopiero spłacać.
Bardzo, bardzo dobrze, że o tym wspominasz, bo faktycznie układ konsumencki jako postępowanie restrukturyzacyjne wiąże się z tym, że danego wnioskodawcę, osobę, która chce mieć ten układ, musi cechować to, że jego na niego będzie stać. Czyli jeżeli ktoś zarabia minimalne wynagrodzenie, a wszystkie wskaźniki pokazują, że on może powinien płacić ratę na poziomie 4000 zł, no to gdzieś nie mamy tutaj punktu stycznego. Natomiast jeżeli przychodzi do nas osoba, która zarabia 7,5 tysiąca złotych, ma kredyt hipoteczny, mnóstwo innych jeszcze zobowiązań, no ale ta osoba ma zdolności na to, żeby ten kredyt regulować. Przepraszam, układ. I co ciekawe, ten kredyt hipoteczny, te wszystkie chwilówki możemy wciągnąć do tego układu, który może być zawarty nawet na ponad 5 lat. Tam, gdzie jest nieruchomość, która służy nam zaspokajaniu naszych normalnych potrzeb dnia codziennego, to możemy zawrzeć układ na bardzo długi czas, gdzie de facto są sytuacje, które doprowadzają do tego, że kredyt hipoteczny jest kredytem darmowym.
Jak tak może być właśnie?
Mamy kilka takich sytuacji, gdzie doprowadziliśmy do zawarcia układu w sytuacji, gdzie bank wyrażał zgodę na spłatę samego kapitału bez odsetek. Natomiast to były wyjątkowe sytuacje, poparte sytuacjami życiowymi, no bo oczywiście nie jest tak kolorowo, bo każdy tutaj by do tego wędrował. Natomiast odpowiednio argumentując i pokazując, że dany wnioskodawca, ten układowicz, spłaci zobowiązanie na takim poziomie, podczas gdy dla naszego wierzyciela alternatywa jest taka, że dostanie takie zaspokojenie, no to jednak jest to jakiś element, który mówi, dobra, pójdźmy w to, no bo dzięki temu odzyskamy to, co pożyczyliśmy w przeciwnym wypadku. No, możemy tyle nie odzyskać, to też niekoniecznie gospodarne będzie. Mhm.
No to jest ciekawe. No dobra, a jak jesteśmy przy tych właśnie przeciętnych Kowalskich, to mówi się, będę do tego nawiązywał, że jest ten kryzys, jest coraz trudniej. Ile według Ciebie on może potrwać? Kiedy się skończy, że nie wiem, wróci taka hossa, że będziemy, nie wiem, właśnie dobrze zarabiać, ten kredyt może być tani, będzie nas stać na mieszkania i czy w ogóle tak będzie?
Wracając do tej sinusoidy, o której mówiliśmy na początku rozmowy, no wszystko ma swój koniec, więc pewnie będziemy mieli kiedyś odbicie. Natomiast kiedy? No to trudno tak na dobrą sprawę przewidywać. Myślę, że musimy uzbroić się w tym momencie jeszcze w cierpliwość, zacisnąć trochę pasa i liczyć na to, że ten trudny czas przetrwamy.
Okej, okay, no to teraz jesteśmy przy tych firmach. Mamy problemy finansowe w firmie. Od czego zacząć? Co zrobić? Jak mam poważne już problemy finansowe, no nie daję rady.
Od takiego biznesowego rachunku sumienia. Mhm. Od tego, żeby samemu przed sobą się przyznać, że jest gdzieś problem. I powiem Ci, że to jest najtrudniejsze. To jest najtrudniejsze, no bo restrukturyzacja często jeszcze jest kwalifikowana jako porażka. Mhm. Nie jako szczyt odpowiedzialności biznesowej, gdzie wychodzimy frontem do wierzycieli i mówimy, słuchajcie, mam problem, potrzebuję Waszej pomocy, żeby stanąć na nogi. Nie jestem w stanie Wam dzisiaj spłacić tego, co jest Wam należne, ale to ja chcę spłacić. Potrzebuję w tym momencie tylko pewnego rodzaju pomocy, wyciągnięcia ręki, uściśnięcia dłoni, gdzie razem doprowadzimy do sytuacji, że ja Wam oddam wszystko to, co powinienem oddać. No ale bez Waszej pomocy to będzie trudne. I teraz zastanów się, czy Ty byś tak potrafił wyjść do kogoś i powiedzieć, potrzebuję tego rodzaju pomocy. To jest trudne. Często jeden z pierwszych pytań, które słyszymy od klientów, kto się dowie, że ja mam restrukturyzację? Kto się dowie o tym, że ja mam problemy? No bo restrukturyzacja równa się problemy, problemy równa się restrukturyzacja. Tak to jest w głowie osoby, która ma, no boryka się z tymi problemami, niezależnie od tego, czy prowadzi wielką spółkę z milionowymi przychodami, czy działalność jednoosobową, gdzie faktycznie te problemy mogą komuś się wydawać błahe, ale dla niego są kolosalne. Więc tutaj ten element tak na dobrą sprawę jest najbardziej takim problematycznym. Bo jeżeli już dojdziemy do wniosku, że faktycznie potrzebujemy tej pomocy, to już zrobiliśmy ten pierwszy krok. No i później możemy faktycznie wykonać rachunek sumienia, co komu musimy oddać. A daję Ci słowo, jeżeli przychodzi do nas klient i mówi, ja mam 400 tysięcy złotych do oddania do wierzycieli, on nie ma 400 tysięcy złotych. On ma zdecydowanie więcej. Natomiast to wynika z tego, że często w tym ferworze problemów nie jesteśmy w stanie już racjonalnie spojrzeć świeżym, trzeźwym spojrzeniem na skalę problemów, która nas może przygniatać. I to też powoduje, że musimy jednak, szykując się do rozprawienia się z tymi problemami, zastanowić, co komu trzeba oddać. A to jest naprawdę bardzo trudne, bo świadomość tego, jaka jest skala tych problemów, no, może powodować dość istotny dyskomfort.
Mhm. No dobra, a powiedz mi, czy ty znasz życia, możesz się podzielić takie przykłady, bo widzowie też mają konkrety, nadużyć w firmach, właśnie jeśli chodzi o upadłość lub restrukturyzację. Kiedyś słyszałem, że wiesz, ktoś był tam na upadłości, ale jeździł sobie tam z rojsem na pola golfowe i grał, nie? Więc czy ty coś takiego w ogóle kojarzysz?
Nie chcę mówić o przykładach moich klientów, no bo na pewno nikt nie byłby zadowolony, będąc na świeczniku. Nawet jeżeli nikt się nie domyśli, no to ta jedna osoba o tym może wiedzieć, więc...
Ale w ogóle z rynku, z branży.
Więc może opowiem właśnie o sytuacji, gdzie my pozwalamy sobie klientowi odmówić współpracy. Bo mamy ten komfort, że nie musimy współpracować z każdym. Mamy ten komfort, gdzie możemy na dzień dobry klientowi powiedzieć, czy my widzimy szansę na układ, czy też nie. I przyszedł chyba z pół roku temu klient, który wziął kredyty w bankach. Na grube miliony. Dostał to. A żeby było śmiesznie, wszystkie kredyty z bardzo zbieżną datą. Czyli te wnioski musiały być wysyłane w ten sam dzień. Być może wtedy BIK tego nie zauważył, alerty się nie popaliły. Te kredyty zostały udzielone. Ale on przyszedł do nas z informacją, że on ma jeszcze kolegów, wierzycieli, którzy będą głosować za układem, żeby umorzyć 80% tego, co pożyczył w bankach. Nie przyjęliśmy takiego klienta do restrukturyzacji, bo to byłoby pomocą w bardzo nieetycznym działaniu. Więc faktycznie, dobrze, że o tym mówisz, bo restrukturyzacja taka w niewłaściwych rękach, jak wszystko, może być wykorzystana do niekoniecznie dobrych celów, przede wszystkim do celu tego, do którego została stworzona. I ja sobie wyobrażam, że to się dzieje, gdzie faktycznie ktoś bierze kredyty tylko po to, żeby ich nie spłacać, z nadzieją, że restrukturyzacja doprowadzi do tego, że aha, ja mogę spłacić tylko 15%, do widzenia. No bo i z czymś takim się spotykam.
Czyli trochę jest takie też prawo, można powiedzieć, nie do końca, jak jest we niewłaściwych rękach, może też służyć takim oszustom trochę.
Jak najbardziej tak. No i ja to kwalifikuję jako duży problem. To też doprowadziło do sytuacji, w której banki, które są przecież no, największym wierzycielem, tym wierzycielem masowym, bardzo często nie chcą zgadzać się na układy, będąc przekonanym, że to jest tego rodzaju działanie. I jeżeli kiedyś ktoś mówił, że w bankach można umorzyć 70% kapitału pożyczonego, to możemy włożyć pomiędzy bajki. To możemy włożyć między bajki, a to z tej przyczyny, że faktycznie jednak tego rodzaju nadużyć było za dużo. No bo jeżeli każdy w taki łatwy sposób uzyskiwałby oddłużanie, to do czego to by nas doprowadziło? W jakim miejscu byśmy byli?
Wszyscy by od razu na masowo, wiesz, jeden drugiego okradał i by przedsiębiorstw nie było, bo bym się zadłużył, nie zapłacił i umorzył wszystko.
No a też nie taki jest cel tych wszystkich rozwiązań, no bo to jednak ma na celu doprowadzenie do tego, żeby ktoś stanął na nogi.
No dobra, to od czego właśnie zależy, co mam zrobić w firmie, jak mam problemy? Czyli, bo mówimy o tych pojęciach upadłość, restrukturyzacja, upadłość konsumencka i PZU, o którym powiedzieliśmy, to jak wybrać? Czy to już przychodzę do tak kancelarii jak do Ciebie i decydujemy, czy jest coś od razu, co mogę pomyśleć i wiem, na co się pisać?
Jeżeli już faktycznie ktoś ma takie problemy, to po tym, jak zrobił sobie ten biznesowy rachunek sumienia i wie, jaka jest skala jego problemów i wie, że on ma jeszcze jakiś pomysł na biznes, wie, co trzeba zrobić w tej działalności, żeby w dalszym ciągu ona mogła być prowadzona, no to tak na dobrą sprawę mamy kilka wariantów. Najpopularniejszym jest właśnie to PZU. Dlaczego? Bo w momencie, jeżeli już tu i teraz musimy naszym wierzycielom zapłacić 1 000 000 zł, otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu daje szereg korzyści. Przede wszystkim, jeżeli ktoś ma egzekucję na rachunku bankowym przez Urząd Skarbowy, przez komornika, przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, te egzekucje ulegają zawieszeniu. Rachunki bankowe mogą zostać zwolnione, ale sprawnie w takim przypadku jest założyć nowy numer rachunku bankowego, wrzucić go na białą listę i już funkcjonujemy bez zajęć. Możemy od razu regulować nasze nowe zobowiązania, które po takim otwarciu postępowania regulować trzeba. Zyskujemy moratorium płatnicze, czyli de facto tej banki, tego miliona, nie musimy spłacać tu i teraz. Możemy doprowadzić do sytuacji, w której te zobowiązania zaczną być spłacane dopiero za rok. Czyli zobacz, ile masz czasu, żeby ustrukturyzować na nowo biznes, wejść na nowe rynki, przemodelować profil działalności, doprowadzić do przekształcenia. Masz dzięki temu mnóstwo sytuacji, mnóstwo czasu, żeby po pierwsze też odetchnąć, odpocząć. A to, co my słyszymy od naszych klientów po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, to, że ja w końcu mogłem się wyspać. W końcu nie odbieram telefonów, w końcu mam jakąś swobodę i trzeźwy umysł, no bo faktycznie to schodzi wtedy z serducha i ktoś może w końcu zająć się biznesem, a nie problemami. Biznesem, a nie problemami. Bo ten ktoś ma ten biznes tak ułożyć, żeby był w stanie spłacać te zobowiązania.
Zdecydowanie się zgadzam z Tobą. No i to jest ta część psychiczna, której się nie mówi, jak cierpi przedsiębiorca, jak ma problemy. No bo to chyba ten, kto tego nie miał, to nie wie, ale to są na pewno ludzkie dramaty, nie? I często idą mi za tym i rozwody, i wiele, wiele innych rzeczy, bo jak mamy problemy, to jak mówisz, no nie funkcjonujemy normalnie. Nie?
Jak najbardziej. No i w takim przypadku musimy zastanowić się, kto nam będzie pomagać i czego faktycznie potrzebujemy. Bo to, że my będziemy w stanie klientowi dać restrukturyzację de facto zobowiązań, to jest jedno. Bo są klienci, którzy tylko tego będą potrzebować i nie będą chcieli, żebyśmy wchodzili z buciorami do ich firmy. Bo niektórzy nie chcą, żeby ktoś mówił, że tylu i tylu pracowników trzeba zwolnić. Tutaj masz nierentowny dział, to jest problem, bo restrukturyzacja restrukturyzacji nierówna. Jeżeli pytasz faktycznie, na czym musimy się zastanowić, na co zwrócić uwagę, to na to, czy doprowadzenie do zawarcia układu, czyli ustrukturyzowanie na nowo struktury zobowiązań, będzie jedynym środkiem wystarczającym do tego, żeby firma była zdrowa. A jeżeli uznamy, że nie, to my jesteśmy w stanie wesprzeć takiego klienta faktycznie w optymalizacji jego działalności. Ale to już jest wejście z buciorami. Nie każdy tego chce, nie każdy ma chęć przyznania się, że coś w firmie też nie działa. A to jest element tego biznesowego rachunku sumienia, gdzie jeżeli widzimy, że wejście w ten rynek było błędem, trzeba się z tego wycofać. Tu sprzedajemy produkt, który nam nie przynosi zysku, a generuje tylko koszty, trzeba to wycofać. Jeżeli wydatkowaliśmy pieniądze zgromadzone na koncie w sposób niekontrolowany całkowicie, no to też trzeba wprowadzić jednak pewnego rodzaju rozwiązania, reguły. Czyli mamy cały wachlarz możliwości, począwszy od tej najprostszej restrukturyzacji finansowej, gdzie tylko to można zrobić, ale możemy też doprowadzić do całej reorganizacji przedsiębiorstwa. A to też może być środkiem, to też może być lekarstwem, które pozwoli przywrócić płynność. No bo nie zawsze problem z płynnością leży w nadmiernie nabranych zobowiązaniach, w nadmiernych zobowiązaniach. Problem może leżeć w złej organizacji, w źle zarządzanym przedsiębiorstwie, które jeżeli procesy zostaną ułożone, to faktycznie ta rentowność może mieć miejsce i te zobowiązania bez problemu będą spłacone. Czyli to nie jest tak, że mamy zero-jedynkową odpowiedź, bo z jednej strony, okej, idźmy do restrukturyzacji, zrestrukturyzujemy zobowiązania, my wypuścimy takiego klienta, ale co później? Przecież on w dalszym ciągu może być z tymi problemami, o których nawet nie chciał rozmawiać, sam. A to też jest problemem, bo jednak skoro ktoś się decyduje na restrukturyzację, to powinien się zastanowić nad tym, co jeszcze trzeba zmienić. Bo czasem, nawet jeżeli doprowadzimy do świetnego układu, będziemy mieli 100% głosów, ale nic się nie zmieni w stylu bycia, w zarządzaniu, to też może być problem. A menedżerowie często nie chcą przyznać się sami przed sobą, że gdzieś popełnili błąd. Ja powiem Ci sam, staram się przyznawać, analizować, czy gdzieś popełniłem błąd. I w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że ja popełniam więcej błędów niż dobrych działań, niż podejmuję trafne decyzje. Ale to też pokazuje, że nie można popadać ze skrajności w skrajność, bo wszędzie możemy znaleźć wady, więc jednak trzeba to gdzieś wypośrodkować, a samemu tego nie będziemy potrafić zrobić.
No to Mateusz, powiedz mi jeszcze, to jest też bardzo ważne pytanie dla naszych widzów, czy da się ochronić majątek osobisty właściciela firmy? Pewnie jak tu mówimy spółka za to łatwiej, oczywiście też odpowiadamy, ale na przykład no, mamy JDG i tak dalej. Czy jest coś, co możemy zrobić, żeby ochronić ten majątek?
Powiem Ci może tak. Pomyśleć zawczasu jeszcze przed założeniem działalności. To wyobraźmy sobie, że żyjemy w idealnym świecie, masz założyć działalność, no to co trzeba tutaj zrobić? Jeżeli zakładasz własną indywidualną działalność, odpowiadasz majątkiem całym za swoje zobowiązania. Więc jednak, a jeżeli masz żonę, no to też trzeba jednak tutaj coś zrobić. Intercyza, podstawowa rzecz. Natomiast w toku prowadzonej działalności gospodarczej, jeżeli zawczasu nie przygotowaliśmy się na ewentualne problemy, gdzie powinniśmy, no to tak na dobrą sprawę w momencie, jeżeli widzimy, że się robią problemy, trzeba reagować od razu, bo prawo przewiduje, że jeżeli nie płacisz swoich wymagalnych zobowiązań przez 3 miesiące, czyli wyobraź sobie, że nie zapłaciłeś za 3 miesiące kolejne rat leasingu, rat za telefon i kredytu bankowego, to Ty w ciągu 30 dni powinieneś złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. I to niezależnie od tego, czy to jest jednoosobowa działalność gospodarcza, czy to jest spółka osobowa, kapitałowa, powinieneś złożyć ten wniosek. Bo wbrew pozorom upadłość wcale nie jest taka zła. Upadłość czasem jest pożądana, no bo ona tak na dobrą sprawę eliminuje z rynku podmiot nieekonomiczny, ciągnący w dół inne przedsiębiorstwa, przywracający im de facto też płynność poprzez upłynnienie tego majątku przez syndyka, co też może być pożądanym zjawiskiem, dlatego mamy te terminy. A jeżeli nie mamy świadomości tego, że wniosek o ogłoszenie upadłości musimy złożyć, to w spółkach kapitałowych odpowiadamy faktycznie za te zobowiązania. I to jest problemem. Czyli jak mamy chronić swój majątek? Przede wszystkim wracamy do tych cech indywidualnych. Nie wstydzić się przyznać, że jest problem, bo jednocześnie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości możemy złożyć wniosek o otwarcie na przykład postępowania sanacyjnego. Czyli jest to rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego, który jest rozpoznawany, prowadzony w pierwszym rzędzie i dopiero jak to nie wyjdzie, już złożyliśmy wniosek o ogłoszenie upadłości. I wtedy on się aktywuje. I tutaj trzeba być faktycznie przygotowanym na to, że jednak w momencie, gdy są problemy, a mamy majątek, to żeby go nie stracić, przede wszystkim trzeba reagować od razu, uciąć to, co nam ciąży, bo być może ucinamy właśnie kotwicę, która nas ciągnie całkowicie w dół.
Bardzo mądre słowa. No dobrze, to prawie kończąc jeszcze, ile trwa w ogóle postępowanie restrukturyzacyjne i jakie są koszty? No bo też właśnie widzę, no mamy problemy, a tu jeszcze trzeba mieć pieniądze na to, a ich nie mamy, bo mamy długi.
Często właśnie jak rozmawiamy z klientami o honorarium za przeprowadzane przez nas czynności, to jest bardzo trudne pytanie, gdzie odbijana jest do nas piłeczka, a skąd ja to mam wziąć? Ja niestety nie odpowiem na to pytanie, bo to ma wiedzieć dany przedsiębiorca. To ma wiedzieć podmiot, który idzie do restrukturyzacji. No i, ale wiadomo też, że inaczej będziemy wyceniać jednoosobową działalność gospodarczą, gdzie ktoś chce mieć tylko układ, gdzie ktoś nie chce, żeby mu pomagać na innych polach działalności, gdzie ktoś nie chce, żeby mu optymalizować tę działalność. No i wiadomo, wtedy koszty zaczynają się od kilkunastu tysięcy złotych. Natomiast sky is the limit, no bo w zależności od skali zobowiązań, w zależności od tego, ilu mamy wierzycieli, w zależności od tego, co trzeba zrobić, no to honorarium faktycznie może być dość znaczne. Natomiast biorąc pod uwagę oszczędności, które wygeneruje, to jest promil.
Czyli zawsze się to opłaca.
Tak, no jak najbardziej. No, powiem tak z praktyki, doprowadziliśmy w tym roku do zawarcia dwóch układów łącznie na ponad 100 milionów złotych, gdzie mieliśmy kilkuset wierzycieli. Udało nam się do tego doprowadzić, było mnóstwo pracy, natomiast ja już po czasie widzę, że ja tego nie doszacowałem, bo elementów zmiennych, które wtedy było bardzo dużo. Natomiast no, w tym momencie pytanie, czy sąd zatwierdzi ten układ, nie wiem, zobaczymy, bo musimy pamiętać o tym, że układ, samo prowadzenie postępowania nie zwalnia nas z obowiązku regulowania nowych, bieżących zobowiązań. Nowe zobowiązania trzeba regulować. A mamy takie przeświadczenie, co widzimy u klientów. Okej, jestem w restrukturyzacji i tego nie muszę. No ale właśnie trzeba. My to sygnalizujemy zawsze na początku. Każdy z naszych kolegów, doradców restrukturyzacyjnych sygnalizuje i spływają do nas informacje z rynku. Regulowanie nowych zobowiązań jest jednak jeszcze problemem. A wtedy musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy faktycznie ta restrukturyzacja jest nam potrzebna, skoro nie spinamy nowych zobowiązań, skoro generujemy nowe długi, czy być może powiedzieć, to nie dla mnie, trzeba jednak zmienić coś w moim życiu, a nie w firmie.
No to już prawie kończąc, czy coś, co ty byś polecił przedsiębiorcom, coś, co możemy zrobić, aby przejść przez ten kryzys, coś tak od ciebie?
Nie bójmy się. Nie bójmy się to przede wszystkim, bo jeżeli mamy problem, nie musimy się mierzyć z nim samodzielnie, nie musimy wychodzić z założenia, że sobie doskonale ze wszystkim poradzimy, bo jeżeli coś nas boli w ciele, idziemy do lekarza i z tym nie mamy problemu i jest to normalnym zjawiskiem. Ja czekam na czasy, gdzie pomoc w firmie, pomoc przy zobowiązaniach, pomoc w organizacji będzie czymś tak naturalnym jak wizyta u lekarza. Więc nie bójmy się tego, no bo to może uratować nam firmę, to może uratować nam byt, to może doprowadzić do tego, że nie będziemy mieli tych problemów, tak samo jak wizyta u lekarza. Ja to nie bez kozery porównuję, no bo zarówno nasze kwestie majątkowe, kwestie życiowe, kwestie zarobkowe, no, są bardzo istotne, tak samo jak dla wielu życie i zdrowie. Więc połóżmy to na jednej płaszczyźnie, połóżmy to na jednym poziomie i jeżeli będziemy o te kwestie dbać tak samo jak o życie i zdrowie, wtedy nie będzie tych upadłości, a będziemy mieć zdrowych przedsiębiorców.
Tomasz, to już mogę powiedzieć, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Oczywiście podlinkujemy namiary, jeśli będą osoby zainteresowane. Życzymy, żeby było jak najmniej. Ja wiem, że to jest taka branża, że niestety one się pojawiają teraz i jest ich dużo, ale no życzę też przedsiębiorcom, żeby dawali radę, żeby właśnie wcześniej reagowali. Po to są też takie osoby, po to są firmy, żeby, no tak jak mówisz, chyba najważniejsze to spać spokojnie, bo jak nie mamy zdrowia psychicznego, no to wszystko się wali. W ogóle jak nie mamy zdrowia, więc gdzieś na końcu to są tylko pieniądze, jak ktoś powiedział, więc zadbajmy o to, żebyśmy spokojnie spali i co mam powiedzieć, życzę Ci też dalszych sukcesów, pomagaj tym firmom, wychodźmy, no i róbmy dalej ten biznes, żebyśmy tylko mogli, żeby te warunki w Polsce, ci politycy nas słyszeli, były optymalne, były lepsze do prowadzenia biznesów.
Dzięki bardzo, dokładnie tak.
Dziękuję Ci. Cześć.